Czy zastanawialiście się, kim będzie Wasze dziecko w przyszłości? A może właśnie teraz Wasze dziecko stoi przed wyborem dalszej ścieżki kariery i chcielibyście wesprzeć je w dokonaniu właściwego wyboru? Nazywam się Agata Szada-Bożyszkowska i zapraszam do wysłuchania rozmów z moimi dzisiejszymi gośćmi. Porozmawiam z ekspertem w dziedzinie doradztwa zawodowego. Nie zabraknie rozmowy z rodzicem i uczniem, którzy wybór szkoły mają już za sobą. Zapytamy o obawy, wątpliwości, jakie im towarzyszyły, a także spytamy osoby, które branżową szkołę ukończyły i dziś odnoszą sukcesy zawodowe zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynku międzynarodowym. Zapraszam do słuchania podcastu. Kim jest rzemieślnik? Czy nadal jest to tylko osoba wytwarzająca i naprawiająca przedmioty codziennego użytku? Czy może nowoczesny rzemieślnik to projektant i twórca, który oferuje indywidualne podejście i niepowtarzalny produkt? Niesamowite jest to, ile otaczających nas rzeczy, które można dotknąć, a nawet podziwiać, to efekt pracy rzemieślników, pracy, która wytrzymuje próbę czasu i którą przede wszystkim warto docenić.
Moim rozmówcą jest pan Jacek Skąpski, który prowadzi na poznańskiej Wildzie autoryzowany serwis zegarków szwajcarskich. Ponieważ prowadzi pan już ten zakład od przeszło 60 lat, jak to się wszystko zaczęło?
Tak, 60 lat to jest jak mały kawałek czasu. Zaczynałem moją naukę, ponieważ to była moja pasja. Jako już chłopak, dzieciak, zacząłem psuć wszystkie rzeczy, które się do mnie dostały. Oczywiście z mechaniki bardziej czy mniej zaawansowanej pokierowałem się, trochę mi rodzina pomogła, rodzice, aby właśnie w tym kierunku, który wówczas był kierunkiem czy zawodem nobilitowanym, wówczas, mówimy o latach 50. I tak to się zaczęło. W zasadzie sama nauka miała miejsce w Gnieźnie, tam się uczyłem przez cały okres nauki, wówczas nauka trwała 3 lata. Dostałem tutaj angaż po nauce w Poznaniu, i zacząłem pierwsze moje kroki edukacyjne już jako zegarmistrz na ówczesnej ulicy Walki Młodych, dzisiejszej Podgórnej. Wówczas dominowały tylko lub prawie tylko i wyłącznie zegarki radzieckie, nie rosyjskie, to były jeszcze zegarki radzieckie. Po przemianach ustrojowych jeszcze jubiler skierował mnie do pracy tutaj na Wildzie. I od 30, już więcej, 30 paru lat. Tutaj już działam. Wówczas my się podjęli decyzję, żeby rozwijać się w kierunku zegarków szwajcarskich, naprawy zegarków szwajcarskich. I cały zespół jeździł wyłącznie na początek do Szwajcarii. I tam myśmy uczyli się naprawdę wykonywać dobre naprawy zegarków szwajcarskich. To były czasy piękne, gdzie myśmy nie tylko poznawali prawdziwą sztukę zegarmistrzowską i ta wiedza nasza na pewno się przydała w późniejszej pracy zawodowej.
A czy był ktoś, kto wpłynął w jakiś sposób na pana decyzje edukacyjne i pokierował panem, naprowadził właśnie na taką ścieżkę zawodową?
I miałem taki pociąg albo do mechaniki. Jeżeli coś się działo, na przykład w domu jakiś tam, strzelam, ale powiedzmy tak, jakiś zamek był uszkodzony, czy jakiś prosty mechanizm, to mnie to już interesowało. Więc mówię, nie, przecież, słuchaj, to my to damy gdzieś tam do naprawy, czy może ktoś tam sam to wykona? A ja mówię, nie, ja się pobawię. No i stąd właśnie to moje ukierunkowanie w zasadzie mechaniką. I potem pod kątem tej mechaniki precyzyjnej, ja się dalej kształciłem. No i stąd właśnie to wykształcenie, które wciąż pogłębiałem do maksymalnie najwyższego w dziedzinie, jakie można by uzyskać.
Czyli nie zmieniłby pan nic w swojej takiej ścieżce rozwoju edukacyjnego?
Ale pasja się ma jedną, najczęściej. Pasja chyba kieruje człowiekiem i to powinno być zauważalne. Pasja jest najważniejsza. Jak ktoś ma pasję do czegoś, to ją z przyjemnością wykonuje.
To co zrobić, żeby z tej pasji uczynić zawód i sposób na życie?
Ubolewam, że jak kilka innych jeszcze kierunków rzemieślniczych, bo zegarmistrzostwo jest rzemiosłem, nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania wśród młodzieży. Ten zawód jest zawodem rzeczywiście wyjątkowym z uwagi na tą finezję. Taki zegarek średniej klasy się składa co najmniej z 50 70 części. Im bardziej skomplikowany, a takie właśnie my naprawiamy i w tym się specjalizujemy, posiada 150-180 części i naprawiając taki zegarek, no musi każdy zegarmistrz, który właśnie to wykonuje, musi wiedzieć, jak podejść do danego produktu, do danej naprawy.
A co by Pan poradził młodym ludziom, uczniom, którzy kończą szkołę i stoją właśnie przed takimi najważniejszymi wyborami, jak pokierować tą swoją ścieżką edukacyjną, jeśli odkryli już sobie jakąś pasję i może niekoniecznie powinni iść do liceum, ale właśnie do szkoły, która stawia na praktykę i szybciej można rzeczywiście realizować te swoje pasje w jakimś konkretnym zawodzie.
My tutaj szkolimy dwie osoby. Mamy taką wspaniałą dziewczynę, która jest pasjonatką, uczy się, będzie się uczyć. Drugi kolega uczy się, będzie się uczyć, chce w tym kierunku działać. I to są takie perełki i chciałbym, żeby tych perełek było więcej. Wiedzę mamy, nie chcę powiedzieć, że dużą, bo każdy z nas rozwija się zawsze. Każdego dnia mamy coś nowego albo staramy się mieć coś nowego i wdrażamy. Przecież informujemy się, jeżeli mamy coś nowego, nie ma tutaj czegoś, że zachowujemy tą wiedzę dla siebie. Tylko znajdziemy taki czas, to nie jest, że w każdej chwili, posłuchaj, zrobimy teraz przerwę, moi drodzy, jest taki nowy czasomierz i zobaczcie, tak się składa z takich części coś nowego. Mieliśmy takiego kolegę, który po studiach, nie wiem, co mam dalej robić, no to mówię, słuchaj, no to, wobec tego zainteresuj się tym kierunkiem. I rzeczywiście naprawia. Też pan inżynier, zegary, z tym, że duże, wieżowe, duże zegary. Można w tym kierunku działać, ale to po pierwsze trzeba mieć ukierunkowaną jakąś wiedzę, pasję przede wszystkim, no i chęć działania w danej dziedzinie. Jak tego się nie ma, to trudno.
Panie Jacku, to proszę nam jeszcze powiedzieć o pana takim mistrzu, który miał na pana największy wpływ.
Miałem wspaniałego nauczyciela, wspaniałego mistrza, z prawdziwego zdarzenia. Po prostu on wprowadził mnie w arkana tej prawdziwej sztuki. Był to mistrz z Gniezna, człowiek, który poświęcił kawał życia, te 3 lata, które tam się uczyłem, to był początek edukacji, który starał się wpajać we mnie nie tylko piękno tego zawodu, ale i praktykę, jak coś można wykonać. W tamtych czasach, w latach 50., 60., nie było części zegarmistrzowskiej w takim zakresie i dostępie jak współcześnie. Mój mistrz tak mnie uczył, że nic nie ma, prawie nic nie ma i trzeba wszystko dorabiać, dopasowywać. Klienci przychodzili z takimi sprawami, jak zegarek upadł, no to się łamała oś balansowa. Ja pamiętam, że wykonywałem z początku, oczywiście niestarannie, bo nie umiałem, nie potrafiłem. Kiedy już potrafiłem i ja wiedziałem, że ja to robię dobrze, to on wciąż mówił, że to jest jeszcze źle. Ja wówczas byłem prawie, że, ja przepraszam, ale byłem prawie wściekły na niego. Po latach uznałem, no przecież to była najlepsza szkoła, bo było dobrze, on też wiedział, ale ty masz to zrobić niedobrze, masz jeszcze lepiej to zrobić. Owszem, to były miesiące żmudnej nauki, która poprzez właśnie powtarzalność czynności doprowadziła. Nie chcę powiedzieć do perfekcji, bo ja dzisiaj też się uczę. Pomimo tego wieku, pomimo stażu, zawsze jest coś nowego. I muszę powiedzieć, że jak słyszałem wiele lat temu tutaj, że tego czegoś tam się nie da zrobić, to ja tak czasem z taką, jak się nie da zrobić? To się da zrobić.
Jak ważne jest w zawodzie, nie tylko zegarmistrza, w każdym zawodzie dzielenie się wiedzą i przekazywanie tych swoich tajników młodszym pokoleniom?
Uważam, że dzielenie się wiedzą to jest podstawa, to jak każdy nauczyciel. I to zależy od nauczyciela. Jeżeli nauczyciel potrafi przekazać wiedzę, to ją powinien w sposób maksymalny przekazać. Przy okazji ucząc się też samemu. A najważniejsze jest to, że kiedy już ten adept wykona swoją pracę, swoją naukę, zakończy swoją edukację, żeby on się dalej rozwijał, no i działał dla dobra naszego społeczeństwa, dla dobra tych ludzi, którzy go otaczają. No i muszę powiedzieć, że w tym kierunku też tutaj działamy, ucząc koleżeństwo, o którym już wspominałem, że będą działać i pracować i rozwijać się przede wszystkim tutaj na naszym terenie.
Serdecznie witam pana Remigiusza Błachnią, który od ponad 20 lat zajmuje się fotografią. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała pana droga do tego, aby znalazł się pan w tym miejscu, w którym jest teraz i kto wpłynął na pana decyzje edukacyjne najbardziej?
Moja droga potoczyła się dosyć, że tak powiem, niespodziewanie, jeżeli chodzi o wybór, sam wybór branży. Doświadczyłem fotografii, doświadczyłem spojrzenia na świat. Wychowywałem się przy tacie. Był też fotografem. Dorastałem, dojrzewałem, wychowałem się przy jego zakładzie fotograficznym i dało mi tą taką naturalną lekkość pojmowania i postrzegania świata. Fotografia nie była moim pierwszym wyborem, tylko wiadomo, że rodzice chcą dla syna jak najlepiej, chcą, żeby się wykształcił. Dlatego poszedłem normalnie do liceum, skończyłem liceum, zdałem maturę. Dalsza szkoła była wyborem mojej pasji, czyli drugiej pasji, czyli sportu. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i dopiero po skończonych studiach, po obronie pracy magisterskiej, tak naprawdę padł wybór na fotografię. Mogąc sobie porównać dwie branże, czyli zawód nauczyciela, który jest bardzo trudny, wymaga wielu od człowieka cierpliwości, no to stwierdziłem, że fotografia daje mi więcej możliwości. Po pierwsze miałem praktyki takie odziedziczone po tacie w sposób naturalny, a po drugie była większa możliwość zarobkowania w tym zawodzie.
A gdyby pan mógł cofnąć czas, to tak samo pokierowałby pan tą swoją ścieżką edukacyjną, czy coś by pan zmienił?
Wspaniałe lata w liceum, wspaniałe lata na studiach, tego mi nikt nie odbierze. Fotografia była pasją tak naprawdę, dopiero która dojrzała we mnie po wyższej uczelni. Kiedy zobaczyłem, że to naprawdę może przynieść pieniądze, że można na tym odnieść jakiś fajny sukces na wielu płaszczyznach. Aczkolwiek uważam, że na pewno jest to jeden z wyborów, czyli wybór 3 lat szkoły branżowej, po których człowiek na pewno nabędzie takiej samodyscypliny, który szybciej wejdzie w tą dorosłość, który się nauczy szybciej odpowiedzialności za siebie i za podejmowane decyzje, no i szybciej zdobywa tak naprawdę zawód, prawda? Żadna szkoła nie wyklucza kolejnej, więc uważam, że i szkoła branżowa, i szkoły typu liceum, technikum, czy wyższe studia powinien każdy młody człowiek ukończyć.
Wspominał pan, że wychował się pan przy zakładzie fotograficznym swojego taty, czyli można powiedzieć, że to właśnie tata był takim mistrzem i przewodnikiem po tym świecie fotografii?
I tak, i nie. Tata nigdy nie wywierał na nas żadnej presji, nic nam nie kazał, tak? Wiadomo, tata dawał nam możliwość współpracowania u niego, dawał nam możliwość pomocy, ale nigdy nie było to, że on od nas czegoś wymagał. My na wszystko musieliśmy zapracować, nie dostawaliśmy od niego jako takich kieszonkowych, tylko on nam dawał wybór, tak? Jeżeli chcieliśmy sobie coś kupić, chcieliśmy gdzieś wyjść, no to on mówi ok, ale pomożecie mi w tym i w tym, tak? I przy okazji się rozwijaliśmy w tej branży, dostrzegaliśmy kolejne szczeble fotografii, chcąc jakby wykonywać tą pracę lepiej, no sami się jakby kształciliśmy. Praktyka u taty dała mi tą świadomość bycia fotografem.
Ale to wciąż się w zasadzie wszystko skupia na tym, że ta praktyka jest najważniejsza w takich zawodach związanych z rzemiosłem, prawda? I że taka szkoła ogólna tego nie daje.
Jak najbardziej praktyka to 90%, jeżeli chodzi o samokształcenie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samą możliwość poradzenia sobie w branży, to 50% uważam, że jest to postrzeganie ludzi, umiejętność rozmowy z nimi, umiejętność przebywania w ich towarzystwie i taka otwartość, tak, do tego. Wiadomo, fotografia sama w sobie jest dosyć szeroką branżą, ale jeżeli człowiek chciałby pracować dla innego człowieka, czyli jeżeli chodzi o tą fotografię bardziej usługową, to faktycznie okej, nauka, praktyka, ale też umiejętność jednak przebywania i obcowania z ludźmi.
A jakich rad udzieliłby pan uczniom, którzy teraz właśnie stoją przed takimi najważniejszymi wyborami, co dalej z sobą począć i którzy już być może odkryli w sobie jakąś pasję?
Bardzo powinni się zastanowić nad tym, co chcą robić. Często wiemy z doświadczenia, jest to wpływ rodziców na wybór danego zawodu. Utarło się, że fotografia jest lekką pracą, której wszystko łatwo przyjdzie, ale jest to bardzo złudne. Faktycznie, jeżeli ktoś w sobie nie ma takiej wrażliwości, nie ma takiej łatwości postrzegania świata i umiejętności tego przekazania dalej, czy to w formie obrazu, czy to w formie, nie wiem, filmu i tak dalej, jakiejś innej realizacji, to na pewno sobie później nie poradzi w tej branży.
Mówił Pan o tym, że właśnie bardzo ważna jest praktyka. A co z dzieleniem się wiedzą? Jak ważne jest właśnie dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, przyuczanie kolejnych pokoleń do Twojego zawodu w byciu rzemieślnikiem?
Wiedzę staram się tak naprawdę przekazywać tylko i wyłącznie w formie praktyki, tak? Czyli nie wbijam gotowych regułek do głowy moim uczniom. Daję im wolną rękę. Cały czas przez te 3 lata praktyk, które u nas przechodzą, patrzę, jak się rozwijają, tak? Patrzę, czy dana osoba jest mocno zafascynowana fotografią, czy to faktycznie jest tylko jakiś etap w ich życiu, czyli ukończenie szkoły. No i wiem, czy z danej mąki będzie chleb, w cudzysłowie mówiąc, czyli z danego ucznia będzie w przyszłości fotograf, czy nie.
A jakie możliwości daje posiadanie własnej firmy?
Jeżeli chodzi o sprawę finansową, no to jest to przewodni tutaj w tym przypadku motyw, ale daje też taką niezależność, tak? Człowiek, mając swoją firmę, nie jest uzależniony od nikogo, tak? Jest tylko i wyłącznie zdany na swoją pracowitość, jest zdany na swoją sumienność. Twoja firma, swój zakład pracy daje nam taką możliwość samorealizacji i wiemy, że przychodząc do pracy nie przychodzimy, bo musimy, tak? Tylko chcemy, tak? Że mamy tą firmę i każdy dzień przepracowany w swojej firmie daje nam to, że jesteśmy lepszym człowiekiem, tak? Że nie wypala się w nas ten zawód. Nie myślimy o tym, że tylko wyjść z tej pracy, tylko chcemy w niej być jak najdłużej, chcąc ją rozwijać. Tak? Nie chcemy, wiadomo, żeby ona upadła i przez to też realizujemy swoje plany na przyszłość, realizujemy. To jest takie nasze, jakby powiedzieć, dziecko. Tak?
No właśnie, bo się chyba nawet mówi, że ci, którzy kochają to, co robią, nie przepracowali w życiu ani godziny. Czy fotografia to jest bardziej rzemiosło, czy fotografia to jest bardziej sztuka?
Niby należymy jako zawód pod cech rzemiosł różnych, ale fotografia jest na pewno w większości przypadków sztuką. Tylko dlatego, że no, nie wystarczy nam nauczyć się obsługi aparatu fotograficznego, nie wystarczy nam nauczyć się obsługi lamp, tylko trzeba mieć w sobie to coś, trzeba mieć w sobie tą wrażliwość, trzeba umieć tą wrażliwość przekazać dalej, tak, żeby była jak najbardziej zaakceptowana przez klientów.
Moimi kolejnymi gośćmi będzie tata i syn, którzy wybór szkoły mają już za sobą. Zapytam ich o obawy związane z wyborem nauki w rzemiośle oraz odczucia i wrażenia po 2 latach nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia. Witamy pana Piotra Marca oraz jego syna Marcina Marca, który uczy się w klasie 3 o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych. Dzień dobry. Marcinie, powiedz, czym się kierowałeś, wybierając szkołę branżową?
Przede wszystkim, kierując się na wybór szkoły, patrzyłem na wybór zawodów, jaka dana szkoła oferuje. Najważniejsze jest w życiu wiedzieć, co się chce robić. Trzeba to sobie przemyśleć, poukładać, wybrać sobie jakiś zawód, dowiedzieć się trochę o nim, zobaczyć, czy nas interesuje, czy nie. I wtedy dopiero szukać jakiejś szkoły, czy w okolicy, czy gdzieś dalej. Ważne, żeby odpowiadała naszym oczekiwaniom.
Kiedy dokonałeś wyboru szkoły?
Naprawdę, żeby wiedzieć już, do jakiej szkoły pójdę i na jaki zawód, to już było tak prawie na ostatnią chwilę. To było tak przełom 15-16 lat. Wtedy dopiero tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, na jaki kierunek, jaki zawód, jaka szkoła. Wcześniej myślałem nad tym, ale nigdy tak na poważnie, żeby wybrać coś, jakąkolwiek szkołę. Teraz jestem jako elektromechanik pojazdów samochodowych. Myślałem też o lakiernicę i w sumie między tymi dwoma się najbardziej ważyło.
Czy od początku myślałeś o szkole branżowej?
Od razu padł pomysł, żeby pójść do branżówki, ponieważ są te 3 lata praktyki, już jest ten zawód w ręku. W technikum bym miał tylko wiedzę czysto teoretyczną, a po liceum bym mógł iść tylko na studia, a wolę jednak dokształcić się i teoretycznie, i praktycznie, potem dopiero pójść do wyższej szkoły i zdać maturę po prostu.
Jak Ci się podoba w szkole?
Bardzo mi się podoba w naszej szkole. Dużo nauczyciele nam przekazują też informacji teoretycznych, ale jednak najwięcej dowiadujemy się na praktykach, po prostu robiąc przy tym, co lubimy.
A kto wpłynął na twoje decyzje? Czy miałeś wsparcie rodziców?
No tak, oczywiście. Rodzice też mnie wspomagali, podsuwali różne pomysły, różne szkoły, różne zawody, ale mimo wszystko jednak padło na tą szkołę, w której jestem i jestem z tego bardzo zadowolony.
Jakich rad udzieliłbyś uczniom klasy 8, którzy stoją przed wyborem szkoły?
No przede wszystkim, żeby najpierw pomyśleli, co chcą robić w życiu, żeby wybrać jakiś kierunek, jakiś zawód, ewentualnie jeśli nie zawód, to czy gdzieś dalej na studia. Wszystko zależy od tego, jakie są zainteresowania. No, jeśli padnie na zawodówkę, no to się po prostu dopytać, jakie są zawody, co nas interesuje, spróbować może trochę. Jeśli liceum, no to wiadomo, no po liceum to raczej pewnie dalej na studia gdzieś się idzie. No przede wszystkim się rozejrzeć, jakie są szkoły, jakie są dojazdy do szkół, żeby jak się wybierze szkoły, żeby też nie było problemu z dojazdem.
Bardzo oblegane są licea, mnóstwo ludzi chce iść na studia. Czy towarzyszyły Tobie jakieś obawy, że być może szkoła branżowa jest jakąś gorszą szkołą?
Trzeba być dumnym z tego, co się robi i żadna praca tak naprawdę nie hańbi, a zawodówka to nie jest nic gorszego niż liceum czy technikum, tak? Po technikum mamy czysto teoretyczną wiedzę, po zawodówce i teoretyczną i praktyczną. A i tak możemy się dokształcić w branżówce drugiego stopnia i podejść sobie do matury i zdać sobie tytuł technika.
Panie Piotrze, a Pan jako tata, jakich rad udzieliłby rodzicom, których dzieci właśnie kończą szkołę podstawową?
Przede wszystkim dużo z dzieckiem porozmawiać na ten temat, jaką ma pasję, w którym kierunku chciałoby to dziecko iść i nie starać się dziecka ukierunkowywać tak naprawdę na to, na co rodzice by chcieli, żeby dziecko poszło się uczyć, tylko wychwycić, co to dziecko tak naprawdę by chciało robić w życiu. Tak?
Czy wpływał Pan na decyzję syna, ponieważ poszedł w Pana ślady?
Mój syn poszedł w naszą stronę, w moją stronę tak naprawdę. My jesteśmy związani praktycznie od 30 lat z jakąś tam motoryzacją, właśnie tutaj z naszym Muzeum Zabytków Kultury Technicznej. I tak naprawdę od maleńkości był przesiąknięty jakąś naprawą, mechaniką, elektromechaniką, składaniem, odrestaurowywaniem, no i od maleńkości, że tak powiem, się tym zaraził, tak?
Czym rodzice oraz uczniowie powinni się kierować, wybierając szkołę?
Przede wszystkim musimy ocenić, czy nasze dziecko, nasz syn, córka jest bardziej manualne, techniczne, czy bardziej logistycznie do jakiejś szkoły licealnej i studia. Wiadomo, że rodzice zawsze by chcieli, żeby dzieci jak najwyższe szkoły skończyły, aczkolwiek nie zawsze to jest dobre, bo wiele młodzieży ma talent, że tak powiem, techniczny, który zostaje gdzieś tam stłamiony przez rodziców, niewykorzystany, a ta młodzież mogłaby faktycznie iść w tym kierunku jakimś technicznym, a później dokształcić się dalej. Dlatego trzeba patrzeć, czy nasze dziecko ma uwarunkowania, ochotę, żeby coś właśnie manualnie, technicznie robić.
Czy namawiał Pan syna na naukę oraz pracę w rzemiośle?
Absolutnie nie był namawiany. Decyzja została pozostawiona, że tak powiem, jemu samemu. To on musiał wybrać i jaka szkoła, i jaki kierunek, czy to będzie technikum od razu, czy jakieś liceum, czy szkoła zawodowa. Ja przedstawiłem kilka aspektów. Zawsze uważam, że jeżeli młodzież, dziecko zacznie od tego dołu, czyli od szkoły zawodowej, zrobi ten zawód, ukierunkuje się już w jakimś kierunku, dalej zawsze może iść do technikum, zdać maturę i iść na studia. Jeżeli zaczynamy od jakiegoś liceum, technikum, to tak naprawdę ta młodzież nie ma pojęcia, jest czystym teoretykiem, nie jest technicznie w ogóle uwarunkowana. Mój syn sam dokonał wyboru, miał kilka możliwości, kilka zawodów. Troszeczkę wiem, że zajęło mu czasu znalezienie tego kierunku, w którym chciałby iść, ale podjął ją samodzielnie. To już dzisiaj możemy zobaczyć na rynku, spróbujmy znaleźć jakiegoś fachowca w jakiejkolwiek branży. Jest naprawdę problem, są duże kolejki, ponieważ ich nie ma. Za mało młodzieży chodziło do tych szkół. No w tej chwili to się faktycznie troszeczkę zmienia. Jest tej młodzieży coraz więcej, ale moim zdaniem nadal za mało.
Jak młody człowiek ma odnieść sukces w zawodzie rzemieślnika? Co tutaj jest najważniejszego?
Tak naprawdę wszystko zależy od danej osoby, od danego ucznia. Połową sukcesu to jest chcieć przez ucznia zrobić tą szkołę i zdobyć ten zawód. Jeżeli uczeń przychodzi, że tak powiem, troszeczkę z musu, bo rodzice go wypchnęli, bo kiepsko mu szło w szkole, w gimnazjum czy szkole podstawowej, musi iść do zawodówki, na siłę wybrali mu zawód, niestety z takiego człowieka nie będzie ani konkretnego fachowca, ani nie zdobędzie w 100% tego zawodu. 50% sukcesu to ten uczeń musi chcieć. Starajmy się z młodzieżą rozmawiać, bo na pewno jest to zauważalne, że my jako rodzice za mało z nimi rozmawiamy, za mało ich słuchamy. Być może nie mamy na to czasu, każdy z nas pracuje po kilkanaście godzin, bo dzisiaj nie jest to praca po 8 godzin, Być może nam jest tak dobrze, że dziecko nam nie zawraca głowy. Przede wszystkim rozmowa, dialog z tym dzieckiem, wysłuchanie go i spróbowanie, pokazanie, w którym kierunku można by było iść, gdzie będzie lepiej, gdzie będzie gorzej.
Żeby zrozumieć istotę doradztwa zawodowego oraz by zrozumieć to, jak ważną rolę odgrywa w życiu rodziców i uczniów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, do rozmowy mam przyjemność zaprosić eksperta w tej dziedzinie. Serdecznie witam profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, panią doktor habilitowaną Małgorzatę Rozalską, pedagoga i doradcę zawodowego. Dzień dobry. Pani profesor, proszę powiedzieć, jaką rolę w życiu ucznia, młodego człowieka odgrywa doradca zawodowy?
Doradca zawodowy przede wszystkim powinien być osobą wspierającą, ale nie wyręczającą. I to jest bardzo subtelna różnica. Dlatego, że czasem takie oczekiwania wobec doradców są formułowane, że ma pomóc wybrać szkołę, że ma wskazać ścieżkę kształcenia czy profil kształcenia w liceum. To nie jest do końca nasza rola. My mamy pokazać, jak szukać, gdzie szukać, jak analizować. Mamy pomóc poszukać optymalnych rozwiązań, natomiast na pewno nie wyręczamy ani ucznia, ani jego rodzica w podejmowaniu decyzji.
Czyli jest to bardziej taki przewodnik po możliwościach wyboru swojej drogi.
Z jednej strony przewodnik, ale z drugiej strony też osoba, która pomaga interpretować to, co uczeń znajdzie, albo pomaga krytycznie pomyśleć o jego pomysłach. Bo czasem są średnio adekwatne i do możliwości, i do potrzeb rynku pracy. My generalnie pomagamy myśleć.
W jaki sposób można pomóc dzieciom odkryć ich potencjał?
Ja jestem daleka od takiego zbyt mocnego akcentowania tylko zasobów. Ważne jest skonfrontowanie ich z ograniczeniami, no bo przecież każdy z nas ma mocne, ale też ma słabsze strony. Pierwsze, co robimy, to pokazujemy obszary, w których uczeń może rozpoznawać swoje uzdolnienia, predyspozycje, ale też aspiracje, wartości, cele. I w kontekście tego sprawdzamy, czy się do tego nadaje.
Jaką rolę w dokonywaniu wyborów życiowych i w wyborze ścieżki edukacyjnej pełni otoczenie?
Otoczenie bardzo często modeluje nam aspiracje. To znaczy pokazuje, w co warto inwestować, w co nie warto. Nadaje też znaczenie naszym wyborom. Oczywiście jasne jest, że w przypadku uczniów największą rolę odgrywają trzy części tego otoczenia, czyli rodzice, którzy najmocniej i najwcześniej zaczynają modelować aspiracje, szkoła, ale też media. Czasem jeszcze, myślę, że coraz rzadziej, ale czasem jeszcze deprecjonowane jest kształcenie w zawodach. I tutaj warto też rozmawiać o tym z nauczycielami. W świecie zawodów naprawdę mamy duże zmiany, mamy bardzo duże możliwości. Myślę, że w mediach też mamy dużą zmianę. Media promują osoby, które się na czymś znają, które są w czymś dobre. Coraz więcej mamy programów z ekspertami od czegoś i myślę, że tutaj postrzeganie fachowców, profesjonalistów nam się wyraźnie zmienia.
No nie każdy musi ukończyć prestiżowe studia. Przecież osoby w różnych branżach są nam coraz bardziej potrzebne. Temu podcastowi też się będą przysłuchiwali rodzice. To na co uwrażliwić rodziców?
Z rodzicami warto rozmawiać o tym, żeby sprawdzili, czy na pewno mają aktualną wiedzę. Ja pracując w szkole bardzo mocno dbam o to, żeby stwarzać rodzicom szansę na zobaczenie, czy ich zasoby kompetencyjne są wystarczające i czy są adekwatne. Czasem jest tak, że jeżeli rodzic ma dziecko starsze, które funkcjonowało w poprzednim systemie kształcenia w zawodach, to projektuje te rozwiązania na sytuację młodszego dziecka i tutaj konieczna jest interwencja w zakresie wiedzy, takiej zwyczajnej, twardej, merytorycznej wiedzy, żeby znali zawody, które są w ofercie, ścieżki przejścia, na przykład jaka jest ścieżka pomiędzy szkołą branżową, a na przykład politechniką, bo wybór szkoły branżowej niczego nie wyklucza, ewentualnie może nam trochę wydłużyć, ale to nie jest strata, bo my w tym czasie zdobywamy konkretne kompetencje i kwalifikacje.
A jakich rad udzieliłaby Pani w takim razie młodym ludziom, którzy teraz decydują, co dalej?
Ja bym zasugerowała, żeby na wybór szkoły i zawodu popatrzeli troszeczkę jak na grę strategiczną. Żeby ograć system, trzeba go znać. Nie koncentrowałabym się tylko na zainteresowaniach, ale skonfrontowałabym je z uzdolnieniami. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli robię rzeczy, w których mam szansę być dobra, to po prostu mam szansę na sukces. Te dwie rzeczy, czyli to, co chcę robić i to, do czego się nadaję, warto też skonfrontować z tym, co się dzieje na rynku pracy. żeby dać sobie szansę na dobrą pracę, na odpowiednie zarobki i na realizację tych wartości, które teraz, a może później będą nam się wydawać istotne.
A jakie są trendy na rynku pracy? Czy jest miejsce dla rzemieślników właśnie?
Na rynku pracy tak naprawdę miejsce jest dla każdego. Bardzo nie lubię mówić o trendach na rynku pracy. Myślę, że podstawowym trendem jest to, że rynek pracy jest zmienny. I w ogóle mówienie o rynku pracy jest obciążone dosyć dużym ryzykiem, bo zawsze się pojawia pytanie w tle, o jakim rynku pracy mówimy. Czy mówimy o krajowym, czy mówimy o regionalnym, czy mówimy o zupełnie lokalnym. Przecież struktura zatrudnienia i struktura ofert pracy w tych wszystkich społecznościach jest zupełnie różna. Ja bym bardziej powiedziała, że w doradztwie zawodowym my uczymy uczniów czytać rynek pracy, żeby nie podwieszali się pod opinie innych, tylko sami sprawdzali, jak wygląda rynek pracy w ich otoczeniu albo w tym otoczeniu, gdzie chcą zafunkcjonować zawodowo.
Z jakimi problemami, z jakimi wahaniami, niepokojami borykają się teraz uczniowie?
Jeżeli mówimy o ósmej klasie, to tutaj się odwołam do moich doświadczeń jako szkolnego doradcy zawodowego. Myślę, że jest kilka takich problemów. Pierwszy jest taki, że nie wiedzą, co wybrać, ale nie wiedzą, co wybrać, bo nie wiedzą, z jakiego zbioru wybierają. I tutaj konieczne jest wzmocnienie wiedzy. Im mają szerszy wybór, tym swobodniej się czują, podejmując decyzję. Druga sprawa to mam wrażenie, że część uczniów nie ma dobrego treningu w podejmowaniu decyzji. Znaczy czeka na bardzo konkretne podpowiedzi, że rodzic powie, gdzie iść, doradca, wychowawca, nauczyciel, szukają podpowiedzi od innych osób, ale takiej bardzo dyrektywnej. Trzeci problem to jest myślenie o zawodzie w kontekście dostania się do szkoły. Jakby nie zawsze uczeń widzi, że dostanie się do szkoły to jest jeden etap, drugi to jest uczenie się zawodu, trzeci to jest ukończenie szkoły, ale czwarty to jest efektywne funkcjonowanie w zawodzie. I o to nam chodzi w doradztwie, żeby przekierować uwagę ucznia na te zasoby, które sprawią, że będzie miał szansę na sukces w zawodzie, który będzie wykonywał. Też takim problemem, który dostrzegam w szkole, są nieadekwatne aspiracje. Myśląc o nieadekwatnych, jednocześnie myślę o zawyżonych i o zaniżonych aspiracjach. To często się wiąże z tym, że oni myślą o sobie poprzez pryzmat ocen szkolnych. I to chyba dotyczy szczególnie uczniów, którzy wybierają kształcenie w zawodach. Część z nich doświadcza niepowodzeń takich typowo szkolnych, takich akademickich, związanych z ocenami i przekłada to na myślenie o swoich własnych możliwościach. I myślę, że to jest jedno z kluczowych zadań doradcy, żeby pokazywać, że to nie jest ta perspektywa, że my możemy patrzeć na swoje zasoby nie tylko poprzez pryzmat tych ocen, które dostajemy w szkole.
Czym jest i jak ważne jest kształcenie ustawiczne?
Jeżeli byśmy użyli tutaj tego angielskiego zwrotu, czyli lifelong learning, to lepszym tłumaczeniem jest uczenie się przez całe życie. Czyli nie kształcenie, ale uczenie się. Jeżeli mówimy o uczeniu się przez całe życie, to mamy na myśli edukację formalną, ale też nieformalną i pozaformalną. To znaczy, że my się możemy uczyć wszędzie, możemy się uczyć w różnych kontekstach i jest to zadanie na całe życie. Moi uczniowie czasem mówią, żebym ich nie straszyła, mówiąc, że będą się uczyć przez całe życie. No ale tak jest. I najprostszy przykład, który tu może podać, że wyobraźmy sobie, że idziemy do mechanika samochodowego, który szkołę skończył 25 lat temu i od tego czasu niczego nowego się nie nauczył. No brzmi to dosyć makabrycznie. I ta perspektywa uczenia się może być perspektywą dobrą, dlatego że my dajemy sobie szansę na rozwój, ale też dajemy sobie szansę na to, żeby być w branży i się rozwijać profesjonalnie. Oczywiście można też wskazać trudniejszą stronę tego medalu, bo w edukacji już zaczynamy mówić o edukacyjnym przymusie, że jeżeli się nie uczymy, nie rozwijamy, no to tracimy, to się cofamy. Dla niektórych może być to duże wyzwanie, szczególnie dla tych, dla których chodzenie do szkoły nie było ulubioną aktywnością w życiu, dlatego że mogą mieć niedobre doświadczenia i niedobre wspomnienia. Ale myślę, że oferty w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej te doświadczenia mogą odczarować.
Ogromnie dziękuję Państwu za tę niezwykłą rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi realizowanemu przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą uda nam się obalić stereotypy krążące na temat kształcenia zawodowego, a rodzicom i uczniom pomożemy w podjęciu dobrej decyzji. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub w Cechu w swojej okolicy. Za udział w podcaście dziękujemy serdecznie naszym rozmówcom. Pani doktor habilitowanej Małgorzacie Rozalskiej, panu Piotrowi Marcowi, Marcinowi Marcowi panu Remigiuszowi Błachnio i panu Jackowi Skąpskiemu. Podcast zrealizowano w ramach grantu Z Pasją w Rzemiośle, projektu Popojutrze 2.0, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze Europejskie, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Sens Consulting, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.